Dobry wieczór. Witam serdecznie. Fajna zasada.
Szczególnie te napomnienia, tak?
Bracia i siostry, chciałem się z wami podzielić jednym marzeniem, jakie miałem, gdy byłem trochę mniejszy, byłem dzieckiem. A to marzenie było takie, żeby grać w piłkę nożną. Może nie chciałem być takim piłkarzem, jak to grają w telewizji. Wiedziałem, że po prostu nie mam szans, ale zawsze chciałem, żeby piłka nożna była bliska mojemu codziennemu życiu. No i tak się złożyło, że udało mi się gdzieś namówić rodziców, że zapisali mnie do jednego klubu piłkarskiego w moim mieście. Szybko odkryłem, że nie jestem osobą do strzelania goli. Po prostu nie mam takich nerwów na wodzy, żeby tak podjąć szybko decyzję pod bramką, ale zobaczyłem, że świetnie się odnajduję, bardzo to lubię rozgrywać. Też zobaczyłem drugą rzecz, że zupełnie inaczej grałem, gdy byłem na treningu z moimi kolegami. Po prostu była taka gra bardzo swobodna. Ja się czułem, nie czułem żadnej presji, było tak w porządku. Natomiast zupełnie inaczej grałem, kiedy byliśmy na meczu ligowym. Była już jakaś stawka. No, wiadomo, nikt nie grał pieniądze, ale to dzieciaki były, tak? Ale chcieliśmy wygrać ten mecz. No i to było takie, że już wtedy grało się mi zupełnie inaczej. Często grałem bardzo nerwowo. Kiedy dostałem piłkę, to jak najszybciej chciałem ją oddać. I moim częstym błędem, jaki popełniałem, myślę, że wielu młodych piłkarzy to robi, to że po prostu nie podnosi głowy, jak gra. Tylko ciągle patrzy na piłkę, patrzy się w takiej przestrzeni, może nie wiem, 5 metrów dookoła siebie, bo tak jestem skupiony, że tej piłki nie zgubić. No, rezultat jest taki, że po prostu gra się gorzej. I wiecie, pamiętam taką jedną sytuację, jak dziś, jak byłem na jakimś meczu, nie pamiętam dokładnie gdzie. I pamiętam, jak trener do mnie, gdzieś tam byłem pod bramką i nie udało mi się trafić gola. Było mi smutno z tego powodu, ale trener do mnie krzyczał z ławki rezerwowych i mówi: Michał, podnieś głowę, nie patrz w dół. Bramka jak stodoła, a ty nie trafiłeś do bramki. Wiecie, pamiętam jak dziś te słowa, chyba dlatego nie zostałem piłkarzem, bo po prostu nie potrafiłem trafić dobrze. Ale jedna lekcja tego dla mnie dzisiaj płynie, że jak często podniesienie głowy potrafi zmienić wiele. Potrafi, że na boisku potrafi zmienić w ogóle patrzenie na całą sytuację, pozwala podjąć dobrą decyzję, nienerwową. I tak sobie pomyślałem, że bardzo często jest tak w życiu, kiedy weźmiemy jakąś inną perspektywę, przysłowiowe podniesienie głowy pozwala zobaczyć sytuację w zupełnie szerszy sposób, bardziej obiektywny, a nie taki zawężony. I dzisiaj moim celem jest, chciałem też, żebyśmy razem zrobili, żebyśmy zajrzeli do Bożego Słowa i razem mogli podnieść głowę i uchwycić, jaka jest Boża perspektywa na życie. Nie na mecz, ale na całe życie. Dzisiaj skupimy się, tak jak czytaliśmy, na liście do Kolosan. I jakbyśmy tak razem przeczytali od początku do końca ten list, to byśmy mogli zauważyć, że przekaz tego listu jest bardzo pozytywny. Nie ma tam żadnych napomnień, jakiejś nagany, tylko jest to bardzo taki pozytywny, wywiera pozytywne wrażenie. Ale w tym liście można też również zaobserwować, jak autor buduje w pewien sposób takie napięcie, bym powiedział. Mianowicie to, w jaki sposób argumentuje pewne kwestie, jakie argumenty dobiera, to w jaki sposób sugeruje, jaki jest jego główny przekaz, co chce przekazać ludziom, swoim adresatom. I można powiedzieć, że kulminację tego widzimy w wersecie, w rozdziale trzecim i w pierwszych czterech wersetach. To jest dzisiaj główny fragment, na którym się skupimy, ale będziemy czytać fragment z całego listu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Ja będę czytał z takiego wydania, to się nazywa, zapomniałem, Nowe Przymierze, przepraszam. Będę czytał z Nowego Przymierza, trzeci rozdział, pierwsze cztery wersety. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Kilka obserwacji z tego fragmentu, które są kluczowe dla dalszego rozważania. W tych czterech wersetach apostoł Paweł aż pięciokrotnie odwołuje się do osoby Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy tak spojrzeli, przeanalizowali, zaraz na to spojrzymy razem. Z tym, że co jest jeszcze ciekawe, za każdym razem, kiedy Paweł wspomina Jezusa Chrystusa, za każdym razem łączy to z zaimkiem wy, czyli wy i Chrystus. Jest to za każdym razem bezpośredni związek w tym fragmencie. I spójrzmy, żeby tak nie być gołosłownym, spójrzmy na werset pierwszy. Zostaliście wzbudzeni razem z Chrystusem. Wy razem z Chrystusem. Spójrzmy na werset trzeci. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem. Znowu wraz z Chrystusem. Spójrzmy na werset czwarty. Gdy się pojawi Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Nie da się tutaj nie zauważyć, że za każdym razem, kiedy Paweł wspomina Chrystusa, mówi, że wy i Chrystus. Jest to jakieś połączenie. Ale co przez to chcę powiedzieć? Co dokładnie, jakie jest dla nas przesłanie do naszego życia? Mianowicie, musimy pamiętać, że to, co czytamy, to jest list. Czyli każdy list ma jakieś konkretne przesłanie, było napisane w jakimś konkretnym celu. I wypełnienie takiego fragmentu powtarzającymi się frazami, jak zauważyliśmy wcześniej, świadczy o tym, że Paweł ma coś ważnego właśnie w tym temacie do przekazania dla nas. I co jest ciekawe, że Paweł, byśmy czytali ten list, nie pisze go w sposób monotonny. To nie jest taki... Paweł nie zanudza. Tylko jakbyśmy tak zwrócili uwagę na te poszczególne słowa, że Paweł to, co pisze, to mówi w pełen ekscytacji sposób, z taką pasją, dlatego że temat jest bardzo bliski dla niego. Czytamy w pierwszym wersecie. Skoro więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych. Jest tu napisane dwa ważne słowa. Wiem, że normalnie w wszystkich Bibliach mamy tam jeśli, natomiast u mnie napisane skoro. Ale jest inne ważne słowo. Skoro więc. Dla mnie to słowo więc sugeruje wyraźnie, że to, co jest napisane po tym słowie, wynika z tego, co zostało napisane wcześniej. Bo tak w istocie jest. Poprzednie dwa rozdziały apostoł Paweł dokładnie tłumaczy, czym jest powstanie z martwych i wszystkie te kwestie. Można powiedzieć, że te cztery wersety są podsumowaniem w takim razie tego, co było napisane w pierwszych dwóch wersetach. Co takiego Paweł w takim razie powiedział w tych pierwszych dwóch rozdziałach? Przede wszystkim, ja tak jak czytałem, zwróciłem uwagę, że w tych dwóch rozdziałach Paweł najwięcej mówi o Chrystusie. No nic dziwnego, o czym Paweł może innym mówić. Ale spójrzmy na liczby. Nie każdy list wygląda tak samo, ale ten list mówi coś ciekawego. Mianowicie korzystałem tutaj z angielskiej wersji i w angielskiej wersji było wspomniane, że słowo Chrystus w pierwszych dwóch rozdziałach powtarza się aż 15 razy. W ogóle pierwsze dwa rozdziały to jest 52 wersety. Więc mamy 15 razy wspomniane same słowo Chrystus. Drugie 15 jest wspomniane, są takie wyrażenia jak przez Niego, w Nim, dla Niego, przez Niego. Jest to aż 15 razy użyte. I to jest zawsze w bezpośrednim związku do Chrystusa. Trzecia rzecz, jest aż tam 6 razy wspomniane zaimek On, który też jest bezpośrednio do Chrystusa. Łącznie to daje 36, jak dobrze liczę, odniesień do Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, na 52 wersety to jest dość sporo. To jest dość sporo. Dokładnie. Z tego wniosek, że Paweł chce coś powiedzieć szczególnego właśnie o Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na te pierwsze dwa rozdziały, na kluczowe fragmenty, kluczowy fragment z pierwszego rozdziału i kluczowy fragment z drugiego rozdziału. Z pierwszego rozdziału to jest właśnie ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy przed modlitwą, a nie wiem, czy ktoś z was wie, że prawdopodobnie ten fragment to był hymn pierwszego kościoła. Więc pierwszy kościół też prawdopodobnie miał uwielbienie. Nie wiem, czy mieli gitarę, ale na pewno mieli formę uwielbienia i właśnie ten fragment, który teraz jeszcze raz na niego spojrzymy, był w pewnym rodzaju jak w głosie wiary jakaś pieśń, którą śpiewali. Nie będziemy czytać jeszcze raz tego fragmentu, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kluczowe fragmenty, kluczowe stwierdzenia na temat, kim jest Jezus Chrystus. A więc tak, od początku, spojrzymy od 15 wersetu. Czytamy, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. W wersecie 16 czytamy, że wszystko przez Niego zostało stworzone. Czyli Jezus jest zaangażowany w stworzenie. Dalej czytamy, że On jest przed wszystkim. Że Jezus jest głową Kościoła. W wersecie 20 czytamy, że przez Niego dokonało się pojednanie grzesznego świata ze świętym Bogiem. I na całe takie, można powiedzieć, zwieńczenie Paweł mówi, że w Jezusie jest cała pełnia. Czyli to wszystko, co Pan Bóg najwspanialszego, najlepszego mógł dać człowiekowi, to właśnie się zostało ulokowane w osobie Jezusa. I w tych wersetach, tu w 100% ze mną się wszyscy zgodzicie, że Paweł nie wypowiada się o Chrystusie jako o osobie, która jest po prostu okej. Która jest taka przeciętna, zwykła. Ale można powiedzieć, że jakikolwiek byśmy, pod każdym względem, jaki byśmy wzięli za punkt odniesienia, to Jezus się wyróżnia. Cokolwiek byśmy wzięli, czy stworzenie, czy Kościół, w tym wszystkim Jezus Chrystus jest tym, który się wyróżnia. Jezus jest postawiony wyżej. I wiecie, gdy ja tak o tym myślałem, powstał mi w głowie taki obraz. Wiecie, tak trochę na studiach też mam z matematyki i wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli takie dwie linie. Dwie linie, które już od samego początku nie są równoległe, ale w jakiś sposób delikatnie do siebie zbiegają. Ale są bardzo długie i to bardzo powoli do siebie zbiegają. I niech to nam oznacza, że to reprezentuje czas, którym był Stary Testament, Stare Przymierze. I gdy to wszystko schodzi się do pewnego jednego punktu, od którego te linie się krzyżują i idą w drugą stronę. I zaczyna się nowa era, nowe przymierze, Nowy Testament. I wiecie, gdy ja tak czytam ten list, to właśnie widzę coś takiego, że nikt inny, ale tym punktem centralnym jest właśnie Jezus Chrystus. Jest właśnie tym, do którego wszystko zmierza i od którego wszystko się zaczyna. I to jest, wiecie, niesamowite, że właśnie w taki sposób Paweł kształtuje obraz dla wierzących, że Jezus nie jest kimś, który jest tylko dodatkiem do naszej wiary, tylko z tym, który jest był centrum i który rozpoczyna nowe przymierze, też które stanowi centrum. Spójrzmy jeszcze na drugi rozdział, który też zawiera kluczowy werset, którym też tylko najważniejsze rzeczy wymienimy. W wersetach, w drugim rozdziale, w 10, 15 wersecie czytamy o tym, co Chrystus dla nas dokonał. Czyli nie tym, kim jest, ale co dla nas uczynił, dla każdego człowieka na ziemi. Czytamy, to jest powtórzone, że w Nim jesteśmy napełnieni. Czyli ponownie, mamy dzięki Jezusowi mamy wszystko to, co Pan Bóg może dać człowiekowi. To te najwspanialsze rzeczy. Czytamy w wersecie 11, że właśnie w Jezusie, w Nim, dokonuje się prawdziwe obrzezanie duchowe, które dla Żydów było znane tylko jako taka cielesna praktyka, dokładnie. Natomiast Paweł mówi, nie, w Jezusie jest coś więcej. W Jezusie jest obrzezanie duchowe. Nie będziemy się teraz na tym głębiej zastanawiać. Czytamy dalej w wersecie 12, Paweł przywołując obraz chrztu, mówi, że każdy, który wierzył w Chrystusa, umarł z Nim i został wzbudzony z Nim. I Paweł przedstawia, to jest bardzo silny obraz, przedstawia ludzi wszystkich żyjących na ziemi jako umarłych, jako bezsilnych. Ta śmierć wynika z naszego grzesznego stylu życia, z upadków, że my właściwie nic nie jesteśmy w stanie dać. Nie jesteśmy Bogu, nie jesteśmy w stanie żyć takim życiem, jaki On dla nas przygotował. Ale właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi jest coś nowego. Jesteśmy wzbudzeni, ożywieni, jak mówi werset 13. Jeszcze dwa punkty. W wersecie 14 czytamy o tym, co też jest bardzo obrazowe, że jest coś takiego, każdy z nas ma taki swój list dłużny, mój wobec Boga, twój wobec Boga. I jest to, są tam spisane wszystkie nasze wykaz, można powiedzieć, wszystkich upadków, jakiekolwiek przewinienia mógłby mieć, albo inaczej jakby jakie rzeczy mógłby Pan powiedzieć, że to zrobiłem źle. I ten werset 14 mówi o tym, że On umorzył nasze długi, że przez wiarę w Niego wszystko zostało wyczyszczone. Wszelkie konto, można powiedzieć, które nie konta bankowe, ale nasz dług wobec Boga, jaki ma każdy z nas, który się rodzi. To Chrystus oczyścił. I kończąc, werset 15 mówi, że Chrystus odniósł pełen triumf, pełne zwycięstwo. Można powiedzieć, że nie ma jak innej władzy, która w jakikolwiek sposób może powiedzieć, że jest wyżej ponad Chrystusa. Czy to władza ziemska, czy to władza niebieska. Dlaczego Paweł to wszystko mówi chrześcijanom w Kolosach? Dlaczego takie obszerne wytłumaczenie? I czemu to w ogóle miało służyć? Problem społeczności w Kolosach był taki, że znajdowali się oni pod wpływem filozofii, które pochodziły czy to właściwie z pogańskiej kultury, jak również z kultury żydowskiej. Ciężko dzisiaj stwierdzić, co to dokładnie było, ale wiadomo, że ci ludzie nie wierzyli w jakąś konkretną herezję. To nie było tak, że jakaś była zła, fałszywa nauka w tej społeczności, ale oni byli pod wpływem tego. Można powiedzieć, że każdy z nich pracował, miał swoje rodziny i byli między ludźmi, którzy nie podzielali tych samych poglądów, a wręcz przeciwnie, mówili, słuchaj, jest coś więcej. Pojawiali się ludzie, którzy mówili, że nie wystarczy sama wiara w Chrystusa, że nie chodzi tylko po prostu o to, żeby uwierzyć i że Chrystus jest jedynym centrum, ale chodzi o coś więcej. Ci ludzie mówili, że należy przestrzegać pewnych zwyczajów, jakim między innymi było obrzezanie. Zachęcali do tego, że trzeba wstrzymywać się od pewnych pokarmów, a niektóre jeść. Mówili, że należy jako wierzący w Jezusa mamy koniecznie przestrzegać pewnych dni. To wszystko mówili, że pełniąc to dopiero możemy mówić, że to jest pełnia. To jest to, co Pan Bóg ma dla nas. I Paweł bardzo zdecydowanie mówi, nie jest obojętny wobec tego, co dzieje się w tym mieście, wypowiada się w sposób zdecydowany w wersecie 20. Mówi tak, skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem. Paweł mówi coś takiego, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to oznacza koniec. Koniec dla pewnych rzeczy, które nie mają miejsca. Jeśli ja żyję z Chrystusem, to się skończyło życie, żeby zasłużyć na coś, żeby wypełniać jakiś pewne określony kodeks wymagań, żeby móc zyskać coś głębszego, coś większego. Paweł mówi, jeśli umarliście z Chrystusem. I zobaczcie, że w wersecie pierwszym, trzeciego rozdziału jest dosłownie z tej samej frazy rozpoczęte jest zdanie. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, tu umarliście, tu zostaliście wzbudzeni. Co dalej? To jest sedno przesłania. Zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. W kolejnym wersecie Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, co Paweł przez to chce powiedzieć? Czy chodzi o to, żebyśmy mieli głowę w chmurach, chodzili z zadartymi nosami, tacy wyrwani totalnie z rzeczywistości, nie pracowali przykładowo, tylko my szukamy tego, co w górze? No nie, nie o to chodzi. Paweł tutaj zestawia pewną rzecz, która była też znana w tym czasie, mianowicie pewni filozofowie w tej kulturze helenistycznej dokładnie wiedzieli, że jest coś takiego jak to, co na dole i to, co w górze. I często to, co na dole było utożsamiane z takimi rzeczami ziemskimi, przyziemnymi, małowartościowymi, wręcz grzesznymi, złymi. Natomiast to, co w górze, to jest właśnie cnota, to jest coś wyższego, do którego każdy człowiek powinien dążyć. Tylko problem był taki, że nie definiowali tego. Po prostu nikt nie wiedział, czego mamy w takim razie szukać tego w górze, co to jest. I apostoł Paweł, który był człowiekiem uczonym, znał się na filozofii, mówi o tym, słuchajcie, dla nas, dla tych, którzy powstali z Chrystusem, dla nas tym, co jest w górze, czego mamy szukać, to nie jest jakaś wyższa cnota, tylko jest sam Chrystus. Mówi o tym w pierwszych dwóch rozdziałach. Tłumaczy to, kim On jest i co dla nas zrobił. I mówi, że właśnie dla nas tą osobą jest Jezus Chrystus, którą mamy szukać. To jest nasza pełnia. Dlaczego im to tak przypomina? Dlatego, że ci ludzie, którzy szczerze wierzyli w Jezusa, którzy szczerze Go kochali, byli pod wpływem tego ludzi albo pewnych nurtów, które wyglądały pobożnie, ale które nie opierały się na Chrystusie. Które być może mówiły o Chrystusie, być może mówiły, że należy robić pewne rzeczy związane z Jezusem, ale nie były oparte na Nim, jako jedynym źródle. Zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Inaczej mówiąc, zobacz, że jest coś więcej. Jest coś więcej niż to, co można zrobić, to, co można dotknąć, to, co można zobaczyć. Chrystus zmartwychwstał i jemu się, i on ma teraz wszelką władzę, wszelką moc, jemu się należy wszystko. W tych czterech wersetach widać, że Paweł naprawdę z całego serca pragnie uświadomić, wręcz można powiedzieć wyryć tą prawdę dla wierzących w Kolosach, żeby o tym pamiętali. I on też chce, żeby każdy wtedy adresat, a my czytający dzisiaj, żeby znali pewne prawdy na temat siebie, na temat nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. I te prawdy, ta prawda właściwie jest związana z naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Co mam na myśli? Spójrzmy jeszcze raz na te cztery wersety. Co w tym wersecie jest związane z przeszłością? Mianowicie, że umarliśmy z Chrystusem i powstaliśmy do nowego życia z Chrystusem. To się wydarzyło. I Paweł mówi, jak patrzysz na przeszłość, popatrz na to, że co się stało w twoim życiu. Że wprawdzie my dzisiaj patrzymy z takiej perspektywy, że to jest przecież setki lat temu, ale my też dzisiaj możemy spojrzeć na przeszłość i powiedzieć, tak jest za mnie umarł i za mnie zmartwychwstał. Ja z nim powstam do nowego życia. Co jest w tym wersecie napisane na temat teraźniejszości? Spójrzmy na werset trzeci. A wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jest tu napisane, jest ukryte. I to jest, wiecie, bardzo ciekawe, jak też o tym myślałem, że Paweł mówi, że teraz nasze życie jest ukryte w Bogu. To nie jest widoczne często, w kogo wierzymy i dla kogo żyjemy. Wielu ludzi może tego nie rozumie, bo to jest po prostu ani widoczne, ani fizyczne, nie da się tego dotknąć. Dlatego Paweł mówi, że teraz wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nie wszystko jest widoczne, ale my możemy doświadczać Jezusa w życiu właśnie codziennym. Jeśli uwierzyłeś, mówiąc my, mam na myśli każdego, który uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, możesz doświadczać życia z Nim. To nie jest coś, co jest oderwane od życia, ale to jest moje życie z Nim. Ale to nie jest koniec, bo jest też przyszłość. I co do przyszłości Paweł mówi, przyjdzie taki dzień, kiedy to już nie będzie ukryte. Kiedy to, w kogo uwierzyłem, Jezus Chrystus, już nie będzie tylko widoczne dla niektórych, ale będzie widoczne dla wszystkich. Czytamy, że wtedy wraz z Nim i wy pojawicie się w chwale. To nie będzie coś ze wstydem, tylko to będzie pełne chwały, objawienie wszystkich tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, razem z tym, który przychodzi, z Chrystusem. To jest Boży plan i Bóg go realizuje. I jakie jest przesłanie tego dla nas? Zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Wiecie, będąc na studiach, też już właściwie zaraz już je kończę, ale to są studia związane z elektryką. Ja jak poszedłem na studia, to właściwie za dużo o tym nie wiedziałem, byłem po liceum. Ale w czasie studiów nauczyłem się jednej rzeczy. Jak się mierzy napięcie? To jest bardzo ważne, żeby zmierzyć napięcie. Dowiedziałem się, żeby zmierzyć napięcie, to potrzebne są dwa sygnały. Jeden sygnał, czyli ten potencjał, to napięcie, a drugi bardzo ważny jest punkt odniesienia. To się nazywa masa. I powiem, często pamiętam, jak byłem na jakimś laboratorium, podłączamy takie urządzenie, oscyloskop, które pozwala sprawdzić, jak ten przebieg napięcia wygląda. I często patrzyliśmy tam, a tam szum, nie wiadomo co, jakiś skacze. Co to w ogóle jest? I mówimy, doktorze, o co chodzi? To jakaś oscyloskop się chyba zepsuł. A on mówi, nie, masa. Czyli podłącz punkt odniesienia. No jak nie ma punktu odniesienia, to wszystko tam skacze i wibruje. I wiecie, gdy tak o tym myślałem, to z zupełności pasuje do tego, co mówi też ten fragment. Że jeśli Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, wtedy wszystko nabiera pewnej racji. Ma jakiś sens, ma właściwą perspektywę. I wiecie, kiedy właśnie jest ta masa podłączona, ten punkt odniesienia w elektryczności, to wtedy przebiegi są fajne, wtedy można coś odczytać, zrozumieć. I tak samo jest, ten fragment zawiera taką prawdę dla nas do życia duchowego. Jeśli twoje życie związałeś z Chrystusem, przez wiarę w Chrystusa, to ustaw właściwe spojrzenie na otaczającą cię rzeczywistość. Ja dzisiaj chciałem sobie o tym przypomnieć, Dlatego, że tak łatwo jest nam stracić właściwe spojrzenie na życie. Tak łatwo jest stracić taki punkt odniesienia. Często jesteśmy pod wpływem, właśnie jak ta społeczność. Nie to, że nawet ktoś mówi nam, albo żyjemy wedle jakiejś fałszywej nauki, ale jesteśmy pod wpływem tego, że ludzie mówią, ktoś dookoła nas mówi, słuchaj, musisz żyć, dbać o swoje wykształcenie, żeby jeszcze bardziej je pogłębiać, albo musisz zdobywać jak najwięcej, nie wiem, pieniędzy, środków na życie, musisz zbudować kolejny dom, musisz zabezpieczyć się przed jakimś kryzysem ekonomicznym, który może przyjść. To wszystko są rzeczy, które też są potrzebne nam, ale jeśli nie mamy właściwego spojrzenia, właściwej perspektywy na życie, to może spowodować, że nasze właśnie życie będzie jak ten przebieg bez podłączenia, bez punktu odniesienia. Taki totalnie losowy. Cokolwiek zawieje, już na nas wpływa. Natomiast kiedy ja mam właściwe spojrzenie na życie, kiedy Chrystus jest moim spojrzeniem na życie, On je kształtuje, wiecie, moje życie jest... Można coś z niego odczytać. Można wyciągnąć jakieś dobre wnioski. Ktoś może spojrzeć i zobaczyć, tak, to życie coś mówi. To nie jest życie, które jest zaburzone jakimkolwiek pierwszym, lepszym zakłóceniem. Kochani, jakie jest dla nas zastosowanie? Bo Słowo Boże czytamy po to, żeby wziąć pewne wnioski, ale nie tylko fajne wnioski, ale przede wszystkim zastosować to do swojego życia. Na podstawie pierwszego wersetu dla nas zastosowanie to jest też pytanie. Czy twoje życie związałeś już z Chrystusem? Czy możesz powiedzieć o sobie, że ja powstałem do życia, nowego życia z Chrystusem? Być może jesteś, mówię teraz w przenośni, na etapie, ja muszę umrzeć, muszę, nie wiem, muszę zrezygnować z tego, nie wiem, przestać robić to czy tamto. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus nie tylko, nie to jest celem. Celem jest powstanie do nowego życia. Pewien koniec i rozpoczęcie czegoś nowego już nie samemu, ale z Chrystusem. Czy rozpocząłeś takie nowe życie? Jeśli nie, to ten fragment przede wszystkim niech będzie dla ciebie i dla mnie wezwaniem, żeby pójść za Chrystusem. Żeby swoje życie ustawić na Niego. I druga dla nas taka ważna prawda, to jest takie też pytanie. Jak ty dzisiaj patrzysz na życie? Jak ja i ty, bracie, siostro, czy patrzysz dzisiaj na życie? Jaka jest twoja perspektywa? Być może już bardzo dawno słyszałeś tą dobrą nowinę, uwierzyłeś w nią i dzisiaj możesz cieszyć się tym, że jesteś zbawiony, ale wiecie, mówię to z swojego jakiegoś tam krótkiego życia i doświadczenia, wiecie, czasami możemy żyć patrząc w dół. I patrząc w dół nie mam na myśli naszej fizycznej głowy, ale tak jak mówiłem ten przykład z piłką nożną, patrząc w dół często się wielu rzeczy nie widzi. Raz, że marnuje się okazje, dobre okazje. I co więcej, tak samo jest właśnie w życiu, że o ileż bardziej można powiedzieć, że jeśli patrzymy w dół, nie patrzymy na to w ten właściwy sposób na Pana Jezusa, przez Pana Jezusa, to można powiedzieć, że mijamy te właśnie Boże sytuacje, które On dla nas daje. Tak jak Iza się dzisiaj modliła, żebyśmy pełnili Bożą wolę, tak? To wtedy bardzo często możemy się z tym rozminąć i wtedy moje życie jest skupione tylko na tym, co moje, na tym, co ja, na tym, co mi się należy, na to, co ja powinienem, na to, co ja zasługuję. Ale chcę ci powiedzieć, że ten fragment mówi o czymś innym. Szukaj tego, co w górze. Szukaj tego, co Chrystus ma dla mnie i dla ciebie. Czy ktoś tutaj ma 15, 20, czy 50, czy więcej lat. Nie ma tutaj limitów. Jezus po to umarł i po to zmartwychwstał, a dzisiaj ja miał prawidłowy sposób spojrzenia na życie. Inny, nowy. Ale być może tego wszystkiego słuchamy i ktoś może mi powiedzieć, no okej, właściwa perspektywa na życie, ale jak? No dobra, fajny wniosek, ale jak? Jak tym żyć? Ja też staram się wyciągać raczej praktyczne wnioski do swojego życia, a nie tylko fajne wnioski. I wiecie, Paweł też był praktykiem. On nie był tylko teoretykiem. Ale mówi o tym wszystkim, żeby od wersetu 5 powiedzieć o tym, jak ma wyglądać moje nowe życie, które jest skupione, którego perspektywa jest ustawiona na Jezusa Chrystusa, na to, co w górze. I chciałam, żebyśmy przeczytali teraz długi fragment, bo przeczytamy od 5 do 17 wersetu. Przeczytamy to wolno. Nie chciałbym pośpieszać. Ale żebyśmy naprawdę razem, ja tutaj, wy tam, żebyśmy mogli spojrzeć na ten fragment i naprawdę zadać sobie pytanie, co dzisiaj dla mnie oznacza żyć w nowy sposób? Jak ja mam żyć w nowy sposób? I jeśli ktoś jeszcze nie ma otwartej Biblii, otwórzmy ją. 3 rozdział od 5 wersetu. I potem już będzie amen. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży gniew na nieposłusznych synów. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest Scytą, niewolnikiem, czy wolnym. Liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci i pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. A przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Amen.